wyjście od podmiotu. Kant dalej będzie nauczał, że wszelka filozofia zaś jest albo poznaniem uzyskiwanym z czystego rozumu, albo też poznaniem wywiedzionym z zasad empirycystycznych. Pierwszą nazywa się filozofią czystą, drugą empiryczną. Pierwszy nurt to arystotelizm, drugi zaś to platońsko-augustyńskie myślenie filozoficzne. Sobie zaś Kant przydzielił całościowe badanie subiektywnych warunków poznania, co nazwał filozofią transcendentalną. Formą myśli a priori warunkują poznanie zjawisk, a rzeczy same w sobie są niepoznawalne. Terminologia Husserla to się dalszy tej sprawy, to znaczy filozofii mentalistycznej. Oczywiste, że doszło do spotkania całego dziedzictwa filozofii greckiej z chrześcijaństwem. Doszło już u zarania dziejów, bo święty Piotr i Paweł spotkali się z myślą grecką poprzez środowisko rzymskie, ale przedstawili się jako nie myśliciele, jako słudzy słowa. Chrześcijaństwo pokazali nie jako rozumowanie, ale jako wydarzenie. A zatem dochodzi nowa orientacja w obszarze myśli starogreckiej łączności z ideami rzymskimi, gdzie Rzym się przyczynił do budowy całego dziedzictwa europejskiego raczej przez prawo, własność ziemi, życie rodzinne i ład społeczny. Wyrazem tej cywilizacji jest architektura, malarstwo, muzyka, uniwersytety, biblioteki, oświata, wszystkich poziomów, święci, błogosławieni, bohaterowie poszczególnych narodów. Rozwinęły się cnoty obywatelskie i postawy moralne. Zakony jako wyraz zapotrzebowania przez różne epoki. Zaistniało poczucie własności, zaistniały rodziny i narody i nadrzędne wspólnoty. Kultury ludowe były siłą trwania rozwoju narodów. Powstawała i rozwijała się świadomość tożsamości grup społecznych. Przyjęcie Boga osobowego podniosło człowieka do godności osobowej na zasadzie dzieciństwa Bożego. Człowiek w chrześcijaństwie ma świadomość, że nie jest tylko elementem jakiejś klasy społecznej lub gry politycznej. Nie jest przedmiotem historii, jak go traktują totalitaryzmy, choćby naszych czasów, komunizm, faszyzm, liberalizm, zachodni Unii Europejskiej. Owszem, człowiek jest jednostką, ale też jest osobą. Jako jednostka życia zbiorowego jest podporządkowany człowiek nadrzędnej strukturze. Na przykład pracy w szkole czy w rodzinie. A jako osoba, to te nadrzędne struktury winny być podporządkowane człowiekowi jako osobie. Zależności te winny być wypoziomowane. Ojciec Święty Jan Paweł II, pisząc dzieło Osoba i Czyn, zarysował wspaniałą wizję osoby ludzkiej. Oparł ją na kanwie filozofii tomistycznej, paradygmat metafizyczny oraz selektywnie wykorzystał Maxillera, symbologii, paradygmat mentalistyczny. Otóż gdy mówiło o sobie w tej książce, w tym wspaniałym dziele, nie ma czym w lekturze, opiera się na rozważaniach metafizycznych. Bo przecież musi pokazać związek człowieka z Bogiem osobowym. Gdy opisuje czyn, posługuje się językiem mentalistycznym. I wtedy wykładnia jest przejrzysta i łatwo odbiorze w naszej cywilizacji, a jednocześnie jest pewna, oczywista, bo jest metafizyczna. Ale te rozważania na temat osoby ludzkiej przepoły mistyką świętego Jana od Krzyża. To znaczy, chciałem pokazać, ażeby połączyć te dwa wielkie paradygmaty, to jest ontologiczny i mentalistyczny, połączyć dwie filozofie w swoich nurtach, przedmiotu i podmiotu, trzeba się uciec do trzeciej teorii, która by pozwoliła zobaczyć względne jedności tak odmienne style filozofowania. Najważniejsze problemy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły to świadomość przeżycia na sposób osobowy, ubogaca papieża arystotelesowskie myślenie o człowieku. Wolność tylko osoba realizuje w pełni substancjalności w relacji do Boga osobowego. Wolność jako fundamentalna właściwość ontyczna człowieka. Stanowi o sobie wolność jako wybór. To dzieło i to myślenie Ojca Świętego nam pokazuje, że nie można się obejść bez wizji mistycznej w filozofowaniu, w historii filozofii w naszych czasach. Też. Jest to najgłębsze spojrzenie na myśl filozoficzną. Jest to filozof, myśliciel. Tak kiedyś o sobie powiedział. Myślicielstwo to rodzi się właśnie w próbie jakiejś syntezy tego wszystkiego, co metafizyczne, tym wszystkim, co fenomenologiczne. Ale jest to czyn naukowy, myślowy, nie do powtórzenia. Osoba rozwija się, dalej pisze Ojciec Święty, przez kulturę. Tylko w kulturze osoba może być suwerenna. Suwerenność jako dominacja woli podmiotu. Zbiorowość jako podmiot suwerenności. Historia filozofii na przestrzeni dwóch wieków ostatnich jest powiązana z dziejami polityczno-społecznymi Europy. Suwerenność narodu przez kulturę, moc kultury, a nie przemoc polityczna. Bardzo ogólnie zasłana myśl filozoficzna domaga się może krótkiego takiego streszczenia dla lepszej percepcji. Otóż próbowałem pokazać, że te dwa style filozofowania zrodziły pewne konsekwencje, o czym za chwilę. A pierwszy styl, ontologiczny sposób przeprowadzanie refleksji filozoficznej polega na tym, że występuje przedmiot, później podmiot, prymat przedmiotu, metafizyka przed teorią poznania. Natomiast w paradygmacie mentalistycznym jest odwrotnie, prymat teorii poznania, a później metafizyka, analiza podmiotu, jaźń, a później próby jakieś przebijania się do przedmiotu, często w sposób jakiejś mityczny. Jest kłopot z przejściem do przedmiotu przy analizach podmiotowych, to znaczy w takich analizach, gdzie podmiot poznający jest przedmiotem badania. A zatem mamy filozofię obiektywistyczną i subiektywistyczną, tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnie. Jakie konsekwencje dla powstawania struktur europejskich w naszych czasach? To się okazuje, tam na początku się starle dwie tendencje filozofowania, o czym za chwilę w różnych definicjach klauzuli kościelnej. A teraz jakie są reperkusje w budowie ładu i porządku europejskiego? Chcę tylko przypomnieć, że wszystkie unie dotychczasowe, tak europejskie jak rodzina chrześcijańskich narodów, jak unie budowane przez nasz polski naród, one zawsze opierały na cywilizacji łacińskiej, to znaczy filozofii przedmiotu jako kamień węgielny tejże cywilizacji. Natomiast Unia Europejska w obecnym kształcie powstaje właśnie na bazie filozofii podmiotu. I teraz zobaczymy, jak to się kształtuje, jakie jest przełożenie tych dwóch nurtów filozoficznych na definicję klauzuli kościelnej. Zacznę od wstępnej sprawy. Idea zjednoczenia Europy jest bardzo stara. Pomimo odmienności języków religijnych, gospodarczych, politycznych różnych narodów naszego kontynentu, integracja od czasów starożytnych była traktowana jako sposób wzmocnienia suwerenności i bezpieczeństwa narodów. Na temat przesłanek, celów i znaczenia międzynarodowej integracji wykładają się wykaznawcze różnych dyscyplin naukowych, ekonomii, socjologii, psychologii, prawa, politologii, filozofii, teologii i metaetyki. Do najważniejszych okoliczności, które przesądziły o realizacji idei zjednoczeniowej w Europie Zachodniej należy zaliczyć negatywne doświadczenia z II wojny światowej. Doprowadziły do zrozumienia, że bezpieczeństwo Europy leży w integracji kontynentu. Tym punktem przechodzę do całego zespołu zestawień myśli. Chodzi o to, chcę to pokazać, że ta idea Europy zjednoczeniowej była jakąś konsekwencją dziejową czasów powojennych. Dalej. Polityka zagraniczna USA w przypadku planu Marshalla domagała się procesu współdziałania między państwami. Wymiana handlowa i przepływ kapitału oraz siły roboczej zakładały fakt integracji państw. Integracyjna aktywność wielu polityków, Churchilla, Moneta, Schumana, miała też swój udział w tym względzie. Integracja Europy dawała nadzieję na rozkwit gospodarczy i polityczny do konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi. Pragnienie wolności w kontaktach międzynarodowych było silne po zniewolonej Europie przez faszyzm. Poczucie osamotnienia Europy przez odejście kolonii na drodze wyzwoleńczej. Dalej, lęk przed konfliktami społecznymi na skutek degradacji moralnej społeczeństw powojennych, wzrost narkomanii i przestępczości. Dalej. Świadomość wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy. Dalej. Pluralizm polityczny, relatywizm postaw, niestabilność życia w wielu dziedzinach. nic też dziwnego, że idea zjednoczenia Europy była bardzo silna. Powstały dwie koncepcje zjednoczeniowe. Pierwsze artykułował Goldschmidt, a oto najogólniejszy zarys tej wizji. Utworzenie na wzór USA Stanów Zjednoczonych Europy. Drugie, zniesienie granic między państwami. Zniszczenie państw narodowych przez ich rozbicie na konkurujące ze sobą regiony. Czwarte, zwalczanie cywilizacji chrześcijańskiej. Piąte, zastąpienie chrześcijańskich religii Europy synkretyzmem przy współudziale sekt, a od roku 1987 New Age. Szóste, zwalczanie tradycji w każdym państwie. Zawarzywanie historii Europy i państw narodowych. Zastąpienie kultury europejskiej zbudowaną kulturą masową. Piąte, wprowadzenie wspólnej waluty i likwidacja walut narodowych. Dziesiąte, przyjęcie władzy ekonomicznej od państw narodowych, przekazanie Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Dalej, stworzenie związku politycznego i ekonomicznego, w którym władze będą miały tylko organy unijne. Państwa narodowe winny tracić suwerenność, a następnie zniknąć z mapy Europy. Tak pojęta Unia Europejska jest następstwem przyjęcia filozofii mentalistycznej w jej nurcie racjonalistyczno-oświeceniowym, z dyrektywą wrogiej nieufności wobec religii i tradycji. XVIII-wieczne oświecenie jako filozofia mentalistyczna wystąpiła przeciw filozofii metafizycznej z całą ostrością i bardzo płaskim racjonalizmem o charakterze antyreligijnym i kościelnym. A zatem widzimy, że filozofowanie dziejowe, a zwłaszcza mentalistyczne ostatnich wieków, ładnie się przekłada na postawy twórców Unii Europejskiej, jak to dziś doświadczamy. Inna koncepcja Unii Europejskiej jest Europa ojczyzn. Polega ona na następujących założeniach. Już widzimy, że pod tejże koncepcji legnie filozofia przedmiotu, a zatem filozofia paradygmatu ontologicznego. Pierwsze. Budowa wspólnoty suwerennych państw od Atlantyku po Ural. Zachowanie granic między państwami i ich terytoriów. Zachowanie państw narodowych. Dalej. Oparcie się na cywilizacji zachodniej, to jest chrześcijańskiej, czyli łacińskiej. Oparcie się na chrześcijańskich religiach Europy. Szanowanie tradycji w każdym kraju. Szanowanie dziejów każdego kraju. Zachowanie kultury i obyczajów prastarych państw europejskich. Stworzenie wspólnej waluty przy jednoczesnym istnieniu walut narodowych. Dalej. Zachowanie suwerenności władzy ekonomicznej i politycznej przez każde państwo. I wreszcie uznanie jednakowych praw dla wszystkich państw członkowskich. Druga koncepcja. Integracja Europy wyrosła z obszaru dziedzictwa objawienia judo-chrześcijańskiego w twórczej syntezie z filozofią metafizyczną starożytnej Grecji za sprawą uniwersalnych badań takich świętych myślicieli jak Augustyn i Tomasz z Akwinu głównie. Na kanwie tych dwóch koncepcji Unii Europejskiej zostały sformułowane dwie klauzule kościelne jako status Kościoła w integracji europejskiej. Pierwsza. Klauzula pierwsza, redakcja. Unia Europejska respektuje konstytucyjno-prawną pozycję wspólnot religijnych w państwach członkowskich jako wyraz tożsamości państw członkowskich, ich kultur, jak również jako część wspólnego dziedzictwa. Koniec cytatu definicji. Tę klauzulę państwa członkowskie Unii Europejskiej odrzuciły, za przykładem Francji. To dziwne, że przyjęły jedynie Niemcy, ale i tak ona nie została przegłosowana. Wobec tego sformułowano inną klauzulę kościelną, a mianowicie, cytuję, Unia przestrzega statusu, jakim cieszą się kościoły oraz stowarzyszenia i wspólnoty religijne w państwach członkowskich odpowiednio do ich przepisów prawnych, tak aby nie zostały one naruszone. Otóż Kościół katolicki w Polsce jako twórca i Europy, i naszego państwa został potraktowany na zasadzie klubu kościelnego i sekt. Bo tak to wygląda, że klauzula ta ma tylko status oświadczenia i znajduje się poza korpusem głównym dokumentu. Ta klauzula, którą odczytałem jako drugą. Kościół katolicki, twórca cywilizacji łacińskiej, twórca naszej państwowości i podstawy bytu narodowego na przestrzeni tysiąca lat, współtwórca Europy i jej dziedzictwa, otrzymał miejsce w Unii Europejskiej we wspólnym sektorze z sektami i klubami religijnymi pod nazwą Stowarzyszeń Wspólnot Religijnych. Ta klauzula jest wyrokiem śmierci wydanym na Kościół katolicki. Dowodem tego jest oświadczenie prezydenta Niemiec, pana von Rau, na zjeździe w Gnieźnie 12 marca 2000 roku. W miejscu rozpoczęcia budowy wolnej Europy ducha w rodzinie narodów chrześcijańskich przed tysiącem lat, oto słowa pierwszego obywatela Niemiec. Cytuję. Dzisiaj nie mamy już do czynienia z chrześcijańskim obrazem człowieka obowiązującym w całej Europie. Potrzebujemy więc wartości europejskich, które nie są związane z przekonaniami religijnymi, które cechuje tolerancja i wolność wyznania. Ale nie może tak być, żebyśmy mieli jakąś nadbudowę kościelną nad naszym kontynentem. Przecież była reformacja, była sekularyzacja. Koniec cytatu. Wypowiedź ta jest praktycznym zastosowaniem klauzuli kościelnej Unii Europejskiej. Raz jeszcze chcę podkreślić, że Unia Europejska w tej konwencji i przy takiej definicji klauzuli kościelnej nie daje miejsca na działalność Kościoła katolickiego, jak niektórzy w naszych środowiskach, zwłaszcza katolickich, mają nadzieję, że nawrócą Europę. Po prostu nie nawrócą, bo prawo unijne jest już napisane. A tylko trzeba je przyjąć i wiernie zachować. A to znaczy kres narodów, ich religii, zwyczajów i obyczajów. Jedynie nam pozostało rozważyć wszystkie warianty, ażeby Polska była niepodległa, samodzielna i budowała swój byt w oparciu o łacińską cywilizację w ramach Kościoła katolickiego i po tym wielkim wzmocnieniu z innymi narodami Europy Środkowej zadbać o misję świata europejskiego. Chcę tylko tyle powiedzieć, że Unia Europejska jest Unią nieeuropejską. Nic się nie wiąże z Europą. Pojęcie europejskości wytworzyło się w dziejach i trwa naszych czasów na gruncie dziedzictwa filozofii greckiej, prawa rzymskiego i objawienia judochrześcijańskiego. Osią tej cywilizacji jest Chrystus. Ładnie go opisał ojciec Pierre de Chardin w swojej wielkiej wizji uniwersalnej Europy i świata, gdzie poprzez rozwój życia biotycznego, psychicznego, duchowego, chrystycznego, ludzkość winna zmierzać do Chrystusa, punktu omega, poprzez jedność z punktem alfa, Chrystusem immanentnym, świata i dziejów ludzkości. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie za to wprowadzenie. Ja przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Henryk Nowik. Mówimy o koncepcji Unii Europejskiej w kontekście analiz filozoficznych i także ta część, właściwie ten wykład ma taki charakter Kościół w relacji do Unii Europejskiej, do tych struktur politycznych i gospodarczych, jakie obecnie na naszym kontynencie się tworzą. Zapraszam Państwa do wspólnych rozmów, do dzielenia się swoimi refleksjami z naszym gościem. Telefony do Radia Maryja 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy 056 i dla zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66, kierunkowy 00 48 56. Z oceanem 011-48-56.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy ja mogę włączyć się?
Bardzo proszę, jesteś na żądanie, kto się dozwoli.
Joanna z Warszawy.
Witam Pani Joanno.
Bardzo serdecznie witam ojca i prowadzącego i oczywiście księdza profesora. Dziękuję za wspaniały wykład, który w moim odbiorze jest trudnym wykładem, dlatego nie będę się ustosunkowywać do tej pierwszej części wprowadzającej, aczkolwiek po prostu nie mam przygotowania. Natomiast pewne refleksje chciałam przedstawić. Powiedziane było, że filozofia i w ogóle kultura grecka spotkała się z filozofią chrześcijańską. Kiedy na studiach uczono nas właśnie na ten temat, w okresie studiów marksistowskich, to bardzo to wykorzystywano i mówiono w ten sposób, że filozofia chrześcijańska właściwie to już była w Grecji, że Chrystus jest wymysłem, że to wszystko, co stworzyła filozofia chrześcijańska, to już było i nic nowego chrześcijaństwo nie wprowadziło do kultury świata. Więc jest to jakieś takie niebezpieczeństwo. Ja myślę w taki sposób i nie wiem, czy dobrze myślę. Chciałabym coś usłyszeć na ten temat. Ja myślę, że Chrystus jest Bogiem, jedynym Bogiem, który istniał od wieków i to wszystko, co było w filozofii okresu starożytności, ono dotykało Chrystusa. Ci ludzie, i Grecy, i Rzymianie, szukali tego prawdziwego Boga. Stąd jest może ten styk filozofii, prawda, łacińskiej, tej śródziemnomorskiej z Chrystusem, gdyż ci mądrzy ludzie tego okresu, oni po prostu wyczuwali istnienie Boga takiego, jakim on jest, Chrystusa. I tak to rozumiem. I właśnie chciałabym usłyszeć, co ksiądz profesor na ten temat powie.
Dziękuję.
Druga sprawa.
Dobrze, proszę bardzo.
Proszę ojca. Druga sprawa, która wręcz mnie oburza, to jest sprawa tej pierwszej koncepcji zjednoczenia Europy, w której ksiądz profesor nam mówi, że mają być zniesione granice, no to dobrze, niech by były zniesione, jeżeli byliby wszyscy uczciwi, ale mają być zniszczone narody, ma być zniszczona ich kultura, ma być zniszczona tradycja, ma być wprowadzona kultura masowa na rzecz kultur ludowych i kultur narodowych. I właściwie ma być jakaś centralna władza, która by deptała po prostu narodową władzę, narodowe rządy. Więc czym to wszystko jest? To jest po prostu oczywista dyktatura i oczywista wrogość w stosunku do suwerenności wszystkich narodów, zniszczenie narodów. To jest pierwsza sprawa. Tworzy się jakiś ohydny po prostu wręcz, straszliwy, zamaskowany jakimiś pseudoideałami, ideami, po prostu terroryzm w stosunku do narodów. I druga sprawa. Tu jeszcze widzę sprawy braku etyki, braku moralności, bo przecież jak można ten świat, który jest oczywiście różnorodnie zbudowany, są przecież rośliny, zwierzęta, są różni ludzie, różne rasy ludzi, jest pewna jedność, ale jest inność w tej jedności. Są różne kwiaty, są różne drzewa i to stworzył Bóg Stwórca. To jest niezaprzeczalne. Przyczyna i skutek, wielka, mądra przyczyna i skutek jest w całej przyrodzie, a już nie mówiąc o duchowym wnętrzu ludzi. I nagle ktoś taki wymyśla sobie, że będzie to wszystko wałkował i tworzył jakąś wymyśloną, bezsensowną jedność i tylko jedność pod dyktatem jakichś wymyślonych władców, a więc wchodzenie w prawa Boga. Bóg jest stwórcą, który miał myśl stwórczą, stworzył jedność w różnych innościach i nagle ktoś wymyśla sobie, że to wszystko będzie ujednolicone według jego myśli. Zatem wchodzi po prostu w kompetencje stwórcze Boga.
Tak,
jest to dla mnie nie tylko amoralne, ale wręcz grzeszne. I jest to zuchwałe wyrzucać religię i wyrzucać Boga, stwórcę, absolut mądrości, miłości, piękna i dobra, niezaprzeczalnego, bo każdy, kto ma trochę chociaż rozumu, to widzi, że Bóg jest tym absolutem mądrości i piękna. Przyczyny skutku, logiki wspaniałej. I nagle człowiek, stworzenie, w tak ohydny sposób po prostu urąga Bogu.
Ja kończę.
Ojcze, tak. Trudno mi się jest po prostu tak bardzo koncentrycznie wypowiedzieć, bo to są tematy bardzo trudne i tematy, które no, wymagają szerszego mówienia, ale już wyłączam się. Bardzo dziękuję. Przechodzę na odcinek z Bogiem. Szczęść Boże.
Po prostu pani zrobiła mi dużą przyjemność, bo wyczułem taką duszę europejską. My jesteśmy Europejczykami, bo żyjemy według imperatywu życia, a nie śmierci, jak to widzimy, co niesie Unia Europejska. Sprawa pierwsza. Filozofia, a objawienie. Otóż objawienie nie uświęciło, nie poświęciło filozofii, tylko wziął punkt wyjścia do swoich rozważań i wybiórczo wziął myśl grecką. Jak to się stało? Bo filozofia jako nauka w stosunku do mitologii greckiej, którą odrzucono przez takie filozofowanie, doszła do absolutu. To, co pani była łaskawa zauważyć. Może nie tyle Chrystusa, co do absolutu, który tłumaczył cały świat. Tym absolutem Aristotelesa to była czysta forma, z której bycie składały się z różnych form, jedno takie pierwsze i różne formy, im jest doskonalszy, bardziej zorganizowany, to jest mniej materii, więcej bierności, a więcej jest tego aktywistyczności tej formy. A ta forma taka czysta, to jest absolut, no to się spodobało to świętemu Tomaszowi. Skoro absolut jest wynikiem rozważań naukowych, on głosi objawienie o Bogu osobowym, to w płaszczyźnie filozofowania on, ten Bóg osobowy, przyjęty już nie jest wiarą ślepą, ale racjonalną, bym powiedział. Racjonalność wiary jest bardzo ważna, w sensie nie pierwiastka ludzkiego, gdzie my chcemy tak jakoś to ciasno mamy wtłoczyć wielkość objawienia, ale w sensie narracji, w sensie wykładni, w sensie dydaktyki. Jeżeli święty Tomasz rozmawia ze swoimi współczesnymi językiem klasycznej filozofii, był zrozumiały. I dlatego tak to jest. Co wniósł święty Tomasz do Aristotelesa? Wniósł nową kategorię, mianowicie akt istnienia. O ile u Aristotelesa aktem bytu była forma substancjalna, to świętego Tomasza akt istnienia. I istnienie stało się wspólnym mianownikiem dla bytów materialnych i duchowych. Na to polega wielka taka wizja wspaniała twórcza świętego Tomasza. W aspekcie istnienia odczytał świat materialny, Aristotelesa też, i świat duchowy z objawienia. A dochodzi o świętego Augustyna, jeszcze wcześniej oparł się na Platonie, który przyjmował wielką jedną ideę dobra. No to przecież aż się prosiło naszemu świętemu Augustynowi, ażeby zinterpretować tę ideę dobra właśnie w sposób osobowy. I on przyjmuje Boga osoby w duszy każdego człowieka i w nim się spotyka, w człowieku, w duszy spotyka się z Bogiem. U Aristotelesa spotykał się z Bogiem poprzez kosmos, w kosmologii, to Augustyn poprzez antropologię, poprzez bycia Boga w nas. Z Bogiem spotykał się w swojej duszy, a więc powstała bardziej taka może mistyczna, kontemplatywna. Ale widzimy, to nie jest przyswojenie myśli greckiej tak na chłodne, zimne, jak to tłumaczył marxizm, tylko po prostu to jest twórcze podjęcie tajnych środków myślowych, naukowych do tej myśli objawionej. To takie śliczne, gdy my rozważamy objawienie i tak przygotowaną kulturę intelektualną Zachodu, że występuje element dialogiczny, to tak by wyglądało, jak gdyby to była protoewangelia, wstęp do pisma. Takie elementy właśnie wystąpiło pani z urwaniu, ale mówię jak gdyby. Lista, to są dwa różne światy. Jeśli by coś bym dopowiedział, to proszę jeszcze dopytać. Druga sprawa to Unia Europejska, a Europa bym powiedział. Wszystko pani powiedziała, co należałoby tu powiedzieć, a mianowicie, że Unia Europejska jest nieeuropejska. Jest antynarodowa, Europa narodowa. Antyreligijna, Europa powstawała właśnie na bazie religii chrześcijańskiej. No ale z kolei jest antyludzka, bo wydziedzicza ludzi z ziemi, z składu pracy, budując globalistyczne struktury gospodarcze. Dalej sama się posługuje ekonomią rozdzielczą, nakazową, jak to robili komuniści, ale w walce z narodami, podbijając narody na rzecz Unii, posługuje się mitem wolnego rynku, ślepym zegarmistrzem. A zatem widzimy, że Unia Europejska jest barbarzyńska w języku klasycznym, a to dlatego, bo jest globalistyczna, gdzie nie ma miejsca na wolności, a przecież my wiemy, że Grecy tak nazywali, zwłaszcza Arystoteles, tak nazywali wszystkich tych, którzy byli ościennymi narodami, że są barbarzyńcy, bo nie mają wolności, bo nie mają dobrze pojętej demokracji, bo nie mają świata wartości i odniesień. Kończąc, to bym tak powiedział, że Unia Europejska kieruje się prymatem śmierci. Natomiast Europa, cywilizowana w chrześcijaństwie, kieruje się imperatywem życia. Chrześcijaństwo wniosło wielki nim życia do świata zachodniego. A to życie objawione opisało w kategoriach racjonalnych. Czyście upraszczając, ale z racji dobrej wykładni, już się powtarzam, dobrej wykładni, to było przydatne do dydaktyki, katechezy, ewangelizacji tamtych czasów. Jeśli bym coś nie dopowiedział, to proszę jeszcze.
Można by tak że doktorze odpowiedzieli, że biorą kolejny telefon, ale w nawiązaniu do tego, co pani powiedziała, wbrew stwierdzeniu marksizmu, to nie było tak, że przeszła filozofia chrześcijańska, to jest wina filozofii, bo filozofii chrześcijańskiej nie było, była Ewangelia, była objawienia, prawda? I dopiero ona wyrastała na gruncie tej filozofii starożytnej. Ale dlaczego? Apologeci, pierwsi apologeci chrześcijaństwa mówili, popatrzcie, to co jest objawione, to jest to, do czego wy po omacku zdążacie, co wy żeście dawno mieli tutaj w Starożytnej Podziemi Apostolskiej, to mowa na Arapago, zresztą po co ci święte ostatnio też tam na Arapago mówię. I w ten sposób przedstawienie, że objawienie Jezus Chrystus jest nie jest jakimś mitem kolejnym, ale jest to rzeczywiście obiektywna i racjonalna sprawa wiary chrześcijańskiej, to przynosi chrześcijaństwo, to jest jak najbardziej ludzkie, sensowne. I tak by można to powiedzieć. Bierzmy może teraz kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja, halo.
Czy bym się spodziewał?
Bardzo proszę, jesteśmy już na antenie, kto mówi skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Prawie zawsze.
Moje imię Maciej, dzwonię z Londynu.
Witam Panie Macieju, bardzo prosimy.
Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić pana księdza profesora i ojca Jacka. Chciałem zwrócić uwagę na takie pewne elementy. Mianowicie jednym elementem jest to, że może jako uzupełnienie, że nie możemy, jak to się mówi, poza rozważaniami filozoficznymi, jak to, nie uświadamiać sobie i nie rozpowszechniać tej świadomości faktu, że słuszność lub niesłuszność jakiejś koncepcji nie przesądzają o tym, że ona zostanie narzucona na przykład narodom Europy, narodowi polskiemu w szczególności. Że koncepcja może być nie tylko niesłuszna, może być zbrodnicza, a może być narzucona dlatego, że ci ludzie, którzy przeciwstawiają się temu, są za słabi w stosunku do tych, którzy chcą narzucić.
Tak jak to było na przykład z komunizmem marksizmem, który...
No właśnie. Przecież komunizm, istotą komunizmu, właściwie idee komunizmu były w założeniu ładne i rzeczywiście dążenie do pewnej sprawiedliwości społecznej było bardzo ładne. Problem polegał tylko na tym, że kluczowe stanowiska zostały przechwycone przez jedną grupę narodowościową w praktyce we wszystkich krajach, to nie tylko w Rosji, ale i w Polsce, bo na przykład SDKPIL była absolutnie przeciwna niepodległości Polski, co nie miało nic ze sprawiedliwością społeczną wspólnego, ale po prostu była to, oni wypowiadali się za tą koncepcją, która później przyjęła formę judeopolonii. I to samo było w Rosji, też zostało przejęte i zostały zdeformowane te idee społeczne, zostały zdeformowane w kierunku realizacji interesów jednej grupy narodowościowej, na przykład wymordowanie chłopów, 6 milionów chłopów w Rosji nie leżało w żadnym sposób w hasłach socjalizmu czy komunizmu, natomiast leżało, powiedzmy, w Talmudzie chłopi są zupełnie jednym z najgorszych gatunków ludzi, no, trzeba ich wymordować, no i zostało zrealizowane. Teraz to samo jak chodzi o Unię Europejską, to hasła mogą być bardzo ładne, ale realizacja nie dotyczy haseł, tylko dotyczy praktyki, dotyczy po prostu zagrabienia dóbr, powiedzmy, jak chodzi o naród polski, już te siły obce, które tkwią w Polsce, rozkradły i ukradły narodowi pod hasłami Unii Europejskiej, ukradły właściwie większość fabryk, sklepów, zakładów przemysłowych i tak dalej. I pozostawiły naród polski bez środków, właściwie w dużym procencie bez środków do życia. Teraz chcą odebrać narodowi ziemię poprzez szybką wyprzedaż i to jest znowu zrealizować koncepcję judeopolonii, prawda, oddać Niemcom zachodnią część Polski, tak jak była w roku 1914 ta koncepcja judeopolonii i pod po prostu niemieckim kierunkiem resztówkę, prawda, taką resztówkę zrobić kierowaną, a prawda, zarządzanie będzie w rękach wiadomych ludzi. Czyli nie chodzi o co. Chodzi mi o to, że mówiąc o filozoficznych koncepcjach, nie możemy odrywać się od rzeczywistości i odrywać się od tego faktu, że te filozoficzne koncepcje, nawet kiedy bardzo ładnie o nich mówimy, one po prostu mają poza swoją słusznością, niesłusznością, drugi aspekt, że wślizguje się zupełnie obcy, nie mający z tym nic wspólnego, interes grupy, która chce po prostu oszukać i zawłaszczyć i wykorzystywać, zniszczyć poszczególne narody. To zwrócił profesor Lachland w swoich znakomitych, wspaniałych wykładach, który zwrócił uwagę, że Unia Europejska tworzy się na bazie jedności ani nie historycznej, ani takiej, tylko na bazie jedności elit, które powiązane są z kapitałem, elit we wszystkich krajach, które powiązane są kapitałem, powiązane są przez powiązania masońskie między sobą i tworzą właściwie wspólne struktury. I teraz odnośnie na przykład tego, co mówił prezydent Niemiec, prezydent Rau, mówił na temat Unii Europejskiej. Ja bym go właściwie nie potępiał za to, co on mówił, bo takie są struktury, takie są siły kapitału, takie są siły struktur masońskich, takie są siły obecnie już policji europejskiej, która będzie gonić, prawda, głównie te narody podbite, kolonialne, to tak jak Polska jest zakwalifikowana jako kolonia, już jest właściwie kolonią, ona będzie nadzorowana, prawda, przez te struktury i to, że on powiedział otwartym tekstem, że Kościół ma być wyeliminowany, to właściwie jest jego zasługą. Bo on i tak będzie wyeliminowany, gdy Polska wejdzie do Unii Europejskiej. A to, że on to powiedział otwartym tekstem, to po prostu dobrze zrobił, bo zwrócił uwagę na coś, co i tak jest przygotowywane. Właściwie tu można by jeszcze wiele rzeczy dodać. Ja bym chciał jednak zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, że jeżeli to dotyczy nie tylko pana doktora, właściwie wielu innych wykładowców, że jestem przekonany, że Radio Maryja słucha bardzo wielu ludzi, którzy niewiele mają wspólnego z filozofią. W związku z czym jest właściwie rzeczą bardzo pożądaną, żeby unikać skomplikowanych terminów filozoficznych, szczególnie, że one są w tym właściwie niepotrzebne. Dlatego, że to po prostu ludzi zniechęca i powoduje, że oni raczej nie chcą tego słuchać. A nie jest celem Radia Maryja, żeby ludzi zniechęcać. Dlatego też prosiłbym o unikanie tych terminów filozoficznych, które po prostu dla ludzi są niepotrzebne, a można to samo wszystko powiedzieć językiem dużo prostszym, co oczywiście nie oznacza jakiejś krytyki, bo jestem pełen uznania i szacunku za wnioski, które pan ksiądz doktor wyprowadził.
Ja myślę, panie Macieju, że tak wejdę w słowo, że jednak mimo wszystko ja bym tak łatwo się nie pozbywał także tych może czasem fachowo brzmiących określeń, gdyż no, mamy tu jednak też aspekt, Radio Maryja jest też w pewnym sensie takim uniwersytetem, trochę my się wszyscy uczymy, mamy taką szansę po prostu.
No tu miałbym, ponieważ no, spędziłem 20 lat ucząc studentów, to miałbym tu pewne wątpliwości, mianowicie chodzi o to, że nauka jest wtedy skuteczna, jeżeli po prostu terminy są podane w sposób tak prosty, że ten, który to słucha, potrafi je przyswoić, a nie powtarzać je w sposób, jak to się mówi, mechaniczny. Dlatego też raczej skłaniałbym, to nie tylko uwaga dotycząca obecnego wykładu, ale generalnie do wielu, do unikania terminów, które często po prostu kryją za sobą właściwie prostą prawdę, a niepotrzebnie ludzi właściwie straszą czy zniechęcają przez swoje obce brzmienie i ludziom się z niczym nie kojarzą. To naukowość nie tkwi w terminach, a tkwi
w ich wyjaśnieniu po prostu.
W ich wyjaśnieniu. Tak, to tak. Samo można zrobić prostym tak, językiem, bez ubiegania się do często napuszonej terminologii.
Rozumiem. Dziękujemy.
Serdecznie dziękuję.
I pozdrawiam. Szczęść Wasze. Bardzo proszę, księże doktorze.
Czy można? To jest taka sprawa, mianowicie, że chciałem tak jedno powiedzieć, że filozofia subiektywistyczna jaźni, na której bazuje ta definicja tej klauzuli, czy koncepcja Unii, szerzej biorąc, jest złą filozofią. Ja to podstawę złą filozofią. Dobre jest magiczna filozofia, przedmiot to metafizyka, czyli to, co tworzy dziedzictwo nasze europejskie. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, to jakoś jest tak, że właśnie myśliciele chrześcijańscy nie bali się trudnej nauki greckiej, tylko budowali systemy, teorie, wykładnie, bo przecież język oda do siebie, że jeśli jest sformułowany w terminach potocznych, to ta prawda tam zawarta, największa, najgłębsza, też będzie potoczna. Dlatego takie próby, jak to ci dziadek powiedział, mogą być, prawda, czynione, ale oczywista na pewno z jakimś, prawda, umiarem.
Myślę, księże profesorze, że tutaj też jest właśnie taka sprawa, w tym wykładzie wykazana została właśnie ta głęboka zależność. Jaka teoria, czy jaki sposób myślenia gdzieś tam się rodzi, gdzieś wartuje, proszę takich czy innych ludzi i z tego później rodzi się praktyka życia, która dotyczy nas, chociaż my nawet czasami się tego nie uświadamiamy. Natomiast to stwierdzenie, że może już niewiele znaczy prawie filozofię, no też jest takie trochę również niepokojące, prawda? Jeżeli im mniej znamy to dziedzictwo nasze, to tym gorzej chyba.
Tak, bo okazuje się, że te związki istnieją, bo jest sfera filozofowania, a później już idzie czyn. i jak się prowadzi związki między przyznaniem a czynem, to tutaj pojawi się problem odpowiedzialności za filozofowanie, to jest bardzo ważne. Ludzie filozofują, mówią, Marsiec filozofował, ale wiemy to, znaczy jakie było tego zła. Jedyny książę Kusa się tam przeciwstawił, czuje się bardzo dumni, tu mówi też nauczyciel i to robił dobrze, językiem bardzo wychowym, hermetycznym, trudnym, ale to robił, bo chciał prawdę pokazać i miał uznanie wśród swoich oponentów. Dlatego też ja tak tego się odnosząc, jestem wdzięczny za to słowo pana profesora z Londynu chyba, że pojęcie się wyjaśnia, dyskusja to czyni. Wystarczyła ta dyskusja, ona tam się już wyjaśniła.
Tak, odbierzemy kolejny za tym telefon. Słucham Radio Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Prawie zawsze. Kto mówi, skąd?
Moje imię jest Wacław, dzwonię z Chicago.
Witamy panie Wacławie. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie Radio Maria.
Jeżeli można, chciałbym swoje dwa słowa wtrącić, tą bardzo interesującą dyskusję. Filozofia ma to do siebie, że można udowodnić, że czarne jest białym, a białe jest czarnym, także wydaje mi się, że pan Maciej z Londynu, mój przedmówca, miał w tym dużo racji, bo mówiąc, żebym raczej posługiwał się prostym językiem, prostymi sformułowaniami, nie tylko czytelnymi dla takich ludzi jak ja, profanów w dziedzinie filozofii choćby. Bo taki język po prostu eliminuje jakiekolwiek, że tak powiem, kombinacje. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga, jeżeli chodzi o Unię Europejską i związane właśnie z tą pseudo Unią Europejską kombinacje, na polu takim właśnie filozoficznym, ekonomicznym i wielu dziesiątkach innych pól, które to właśnie nasi eksperci rozwiązują gdzieś tam. W czym rzecz? Europa została, no wszyscy mówimy, że żyjemy w kręgu cywilizacji łacińskiej, rzymskiej. Ja nigdy się z tym nie zgodziłem, się nie mogę z tym zgodzić. My po prostu żyjemy w kręgu cywilizacji żydowskiej albo babilońskiej. Bliższe mi jest to określenie, po prostu sięga dalej do korzenia. Ludzie, którzy zakładali naszą cywilizację, wychodząc z Babilonu przez Egipt i Rzym i tak dalej, zapoznawali się z terenami, chociażby jak niejaki Ibrahim Ibn Jakub w naszej Polsce piastowskiej. I w ten sposób poznawali terytoria, no, z ludźmi, no, żyjącymi na bardzo prymitywnym poziomie w stosunku do ludzi Babilonii, którzy znali, no, którzy byli cywilizacją bardzo rozwiniętą już w starożytnej Babilonii. Rozwijali tą cywilizację w miarę biegu stuleci. Ci ludzie tworzyli właśnie naszą cywilizację europejską, okej? Okay? Oni ustawiali elity i tak dalej i tworzyli to, manewrowali tymi elitami, tak manewrowali w ten sposób, żeby po prostu wszystko przebiegało zgodnie z ich koncepcją, zgodnie z ich wolą. Tak się dzieje do dnia dzisiejszego. I w tej chwili dochodzimy do czego? Dochodzimy do tego, że już osiągnęliśmy jakiś poziom rozwoju i ten poziom rozwoju jest wystarczający do utrzymania tychże elit, które istnieją od setek lat. Są uzależnione od siebie, skoligacone, no tak, mają różne formy współzależności. I ci ludzie, no, mają po prostu najważniejszy, największy wpływ na dalsze dzieje, no, naszego kontynentu i nie tylko naszego, bo ja dzwoniłem z Chicago, w Ameryce widzę, że jest to samo. Doszli do wniosku, że osiągnęliśmy już taki rozwój cywilizacyjny, że po prostu oni nie potrzebują dalszego tego, doprowadzić dalszego tego rozwoju. Po prostu ten folwark jest maksymalnie rozwinięty i należy go utrzymać na tym poziomie, utrzymać zarządców na tym poziomie i owieczki, które będą po prostu strzyżone co jakiś czas regularnie. Ponieważ owieczki się nieraz buntowały, nieraz trochę rozumu nabierały, no to się po prostu robiło tak zwane rewolucje i w ten sposób się pacyfikowało to. W tej chwili były różne też próby spacyfikowania tego wszystkiego. Może byłoby spacyfikowane społeczeństwo polskie w tym wypadku. Już było bardzo bliskie spacyfikowania, ale no cóż, sytuacja na świecie się tak pogmatwała, że została ta akcja wstrzymana chwilowo. Teraz tak, ja po prostu często tutaj jeżdżę po różnych drogach amerykańskich i widzę tak. Przy drodze rosną piękne trawy, kwiaty w tych trawach, no prześlicznie to wygląda. To jest to właśnie, co Bóg stworzył. Okej? Okay? Ludziom to nie jest potrzebne, przychodzą maszyny, skoszą to wszystko, zostaje taka krótka trawka, a nie jednego kwiatuszka nie ma nic. Przychodzi słoneczko, wypali to wszystko, jest to bardzo brzydkie. Ale to nikogo nie interesuje. Nie interesuje nikogo, że ta trawka jest brzydka, uschnięta,